Poranek Wnet, dzisiaj 24 sierpnia z warszawskiej Pragi, z Kamionka, z kawiarni Przystań, Park Skaryszewski. Tutaj niedaleko w 1864 roku urodził się Roman Dmowski, a mówię o tym dlatego, że jesteśmy my, Radio Wnet, w trakcie realizacji naszego programu Iskra Źródła Niepodległości. Wędrujemy w Polsce i nie tylko po Polsce, bo zaczęliśmy pod Wilnem, w Złowie. Wędrujemy po miejscach, gdzie narodziła się polska niepodległość, gdzie rodzili się ludzie, którzy mieli znaczenie, którzy odegrali rolę w odzyskaniu przez nas niepodległości 100 lat temu, ale też przechowaniu polskiej tożsamości narodowej w trudnym okresie zaborów. Dziś jesteśmy w Warszawie, dziś rozmawiamy o Romanie Dmowskim, rozmawiamy o tradycji narodowo-demokratycznej. To była historia, cała rozmowa Luizy Komorowskiej z profesorem Janem Żarynem znajdzie się zapewne na naszym portalu. Teraz zajmiemy się trochę współczesnością, bo są dzisiaj też ludzie, którzy starają się działać w polityce i którzy starają się do tej myśli nawiązywać. A czy starają się, to zaraz się dowiemy w naszym studiu. Politycy młodego pokolenia, pani Anna Bryłka, sekretarz Zarządu Ruchu Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Krzysztof Bosak, polityk, swego czasu również poseł. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Proszę państwa, czy to, że nazywacie się ruchem narodowym, to jest taka po prostu, tak sobie akurat wybraliście, bo to było takie młodzieńcze, buntownicze i wszystkim się nie podobało, czy też to za tym stoi jakieś nawiązanie i myśliliście się w tą myśl Dmowskiego?
Ja w czasach młodzieńczych i buntowniczych to działałem w Młodzieży Wszechpolskiej, już te czasy minęły. Także myślę, że przede wszystkim nazwa naszej partii, czyli Ruchu Narodowego, ma bezpośrednio nawiązywać do dziedzictwa Ruchu Narodowego i za tym stała trochę taka refleksja, że poprzednie partie, które w bardziej luźny sposób nawiązywały do myśli Dmowskiego, czy były tworzone przez ludzi o poglądach narodowych, takie jak Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, takie jak Liga Polskich Rodzin, czy różne inne mniej znane partie narodowe, których masa działała w latach 90. miały problem z identyfikacją wśród wyborców, ponieważ one czasami właśnie nie wprost nawiązywały do myśli Dmowskiego. Więc jak zastanawialiśmy się, jak nazwać nową partię, którą chcemy powołać, to decyzja padła na rozwiązanie najprostsze z możliwych i posłużyliśmy się właśnie nazwą historyczną, czyli Ruchu Narodowego.
Tak, i to jest właściwie prosta kontynuacja tego przedwojennego Ruchu Narodowego i nazwa też nawiązuje do przedwojennego Ruchu Narodowego. I o czym tutaj Krzysztof wspomniał, tych partii narodowych po 89 roku było kilka, czy organizacji, które były o charakterze, miały charakter narodowy, natomiast faktycznie żadna się nie kojarzyła z tym przedwojennym ruchem narodowym.
No tak, ale przedwojenny ruch narodowy, a przynajmniej endecja ta wcześniejsza, to powstała jako partia polskiej tworzącej się klasy średniej, partia mieszczaństwa, partia części inteligencji. To były takie warstwy społeczne, które właściwie dzisiaj albo całkiem się przekształciły, albo dziś ich nie ma. A wy jesteście grupą zbuntowanych przeciwko establishmentowi III RP młodych ludzi. Gdzie tu kontynuacja?
To znaczy, ja bym się nie zgodziła akurat tutaj z pana pierwszym, z pana redaktora pierwszym zdaniem, że ta przedwojenna endecja, ten przedwojenny ruch narodowy to był aż tak, on był inteligencki, on był ziemiański w większości, natomiast zamysłem i Dmowskiego i innych działaczy tamtego czasu było to, żeby on był wszechpolski, wszechstanowy, żeby to, co spajało wtedy właściwie ruch narodowy, to była świadomość narodowa i do tego dążył całą swoją pracą Roman Dmowski, zwłaszcza jeszcze przed I wojną światową i przed odzyskaniem niepodległości.
Jak pani chce dzisiaj osiągnąć tą wszechpolskość, kiedy żyjemy, włączamy media i słyszymy o tym strasznym podziale, pół na pół, dwie partie, które się nie znoszą, nienawidzą, podziały przechodzą często przez rodziny. Gdzie tu miejsce na tą wszechpolskość?
To jest bardzo trudne. To tak jak było przed wojną, tak jest, trochę podobnie jest dzisiaj, że tą świadomość narodową trzeba cały czas budować, cały czas trzeba tworzyć, cały czas trzeba nad nią pracować i to jest niekończąca się praca.
Dmowski chciał pracować nad tożsamością narodową chłopów, którzy w poprzednich pokoleniach wyszli z pańszczyzny, a wy nad czyją świadomością narodową? Chcecie unaradawiać Leminga?
No, to
na pewno trzeba i w ogóle właśnie za mało o tym się mówi, że to jest możliwe. Wielu ludzi, którzy w tej chwili czy to popierają nas, czy nawet działają, popierali kiedyś właśnie takie partie, które my postrzegamy jako element tego kartelu partii okrągłostołowych, niezależnie czy to jest PiS, czy Platforma i po prostu w wyniku własnych doświadczeń przekonali się, że to nie zaspokaja ich oczekiwań i postanowili robić coś na własną rękę. Więc jak najbardziej to jest możliwe. Po prostu czasem trzeba ludziom dać czas, żeby ich doświadczenia życiowe skierowały ich we właściwą stronę. I mnóstwo moich na przykład rówieśników, którzy mając około 20 lat byli bardzo zapatrzeni w Unię Europejską i nie widzieli problemu z różnymi rzeczami, które my podnosimy, w tej chwili patrzy już zupełnie inaczej. Więc jak najbardziej jest możliwe zmienianie może nie tyle świadomości narodowej, bo świadomość narodową to każdy ma z nas po prostu z wychowania w Polsce i wśród Polaków, ale zmienianie sposobu rozumienia interesów narodowych jak najbardziej jest możliwe i to trzeba zmieniać poprzez po prostu dyskusję z ludźmi, dyskusję publiczną, dyskusję indywidualną. Tak się to zawsze robiło. A co do jeszcze wcześniejszego wątku, czyli kwestii klasowych, kiedy ruch narodowy powstawał, to warto pamiętać o tym, że typowo wyrazem interesów takich właśnie ziemiańskich to był raczej ruch konserwatywny. Natomiast ruch narodowy zrzeszał również ludzi z pochodzenia właśnie robotniczego czy chłopskiego. Oni awansowali również do najwyższych funkcji, takich jak prezes Stronnictwa Narodowego. To byli często ludzie z biednych rodzin, ale którzy współpracowali z ludźmi z bogatszych rodzin, jakichś większych tradycjach i to był fenomen ruchu narodowego. W tym sensie ruch narodowy był ruchem nowoczesnym, że on nie pielęgnował podziałów stanowych czy klasowych, tylko starał się je zasypywać. I dzisiaj w zasadzie my możemy robić to samo. To znaczy, jeżeli ja trafię na kogoś, kto ma inne poglądy, to ja nie będę atakował go i się na nim wyżywał za to, że ma inne poglądy, że działa w jakiejś tam partii, której ja nie lubię. Nie, po prostu będziemy normalnie rozmawiać i starali się znaleźć punkty wspólne i one się zawsze znajdują. Trzeba tylko troszkę dobrej woli. A to, co pan redaktor wspomniał, czyli ten konflikt pomiędzy ludźmi, którzy sympatyzują z PiS-em a z Platformą, on jest moim zdaniem mocno rozdmuchany medialnie. To znaczy osoby mocno emocjonalnie zaangażowane w ten konflikt to nie jest więcej niż kilka procent społeczeństwa, a reszta ludzi patrzy na to z jakimś dystansem i spokojem, zajmuje się swoimi sprawami albo popiera zupełnie inne partie, na przykład nas.
Ale nie lekceważmy tak do końca tego podziału, bo jednak za nim kryją się też różne koncepcje Polski.
Ale pan redaktor jest starszy ode mnie. Pan redaktor pamięta na przykład bardzo ostry podział ludzi, którzy sympatyzowali, ja też pamiętam, AWS i SLD, prawda? Ogromne kontrowersje wokół prezydentury Kwaśniewskiego. Ostre, zadymiarskie wręcz, ostrzejsze niż dzisiaj akcje KOD-u, akcje Ligi Republikańskiej, z którymi pewnie obaj gdzieś tam kiedyś sympatyzowali. Prawda? No i takie rzeczy były. To jakby wmawianie ludziom, że mamy do czynienia z czymś nowym i że teraz emocje polityczne są na jakimś niespotykanym nigdy w historii poziomie, to jest po prostu nieprawda. Trzeba podchodzić do tego ze spokojem i zachęcać ludzi do tego, żeby organizowali się w organizacje społeczne, w partie polityczne, które będą wyrażać ich dążenia, interesy i działali w sposób dojrzały. Dobrze jest czasem przeżyć jakieś emocje polityczne, ale dojrzałość polityczna nie polega na tym, że będziemy bić pianę w internecie, tylko że po prostu sami zaczynamy zmieniać rzeczywistość.
To w takim razie jednak już istnieje ruch narodowy, mimo że jest głównie złożony z ludzi młodych, którzy tą swoją młodość potrafią, jak widać, podkreślić, ale istniejecie już kilka lat. Co poza tymi skądinąd ciekawymi bardzo marszami mieliście dotąd do zaproponowania? Jakie są wasze dotychczasowe osiągnięcia, przynajmniej koncepcyjne, jeśli chodzi o politykę?
Koncepcyjne to przede wszystkim program ogólnopolski, który opracowaliśmy 2 lata temu. Teraz przygotowujemy program samorządowy do zbliżających się wyborów. Natomiast sukcesem na pewno jest zarejestrowanie we wszystkich poprzednich kampaniach zawsze Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego. Tak jest też i w zbliżających się wyborach samorządowych, w których startujemy jako też Ogólnopolski Komitet Wyborczy. Krzysztof, coś jeszcze?
Ja jako największy sukces postrzegam zachęcenie dużej grupy ludzi wcześniej niezaangażowanych politycznie do tego, żeby pracowali politycznie. Jak my zaczęliśmy tworzyć ruch narodowy wokół listy do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, to osób doświadczonych politycznie tam były dosłownie ze 2-3. To byłem ja, Artur Zawisza i Sylwester Chruszcz. Wszystko to było dziesiątki osób młodych, które wcześniej nie działały, albo w wieku średnim, które dopiero zostały do tego zachęcone. Ja uważam, że w tym jest pewien potencjał. To znaczy politykę trzeba zmienić, wciągając do niej nowych ludzi, którzy mają świeże spojrzenie i nie są zepsuci tymi wszystkimi złymi nawykami, które wykształciły się przez lata w polskiej klasie politycznej. Jeżeli to nam się uda zrobić, to już będzie duże osiągnięcie.
A co pani właściwie, co panią przyciągnęło do ruchu narodowego? W takim odbiorze medialnym to raczej narodowcy uchodzą za taką grupę no może nie zawsze krótko skrzyżonych, ale w każdym razie tacy młodzi faceci, agresywni, którzy chcą się na czym wyżyć, zorganizować jakąś demonstrację, no, to przychodzi delikatna kobieta. Co pani szuka w tym męskim towarzystwie?
To jest właśnie wizerunek medialny Ruchu Narodowego, a nie faktyczny. Faktyczny jest zupełnie inny, a generalnie to, co mnie przyciągnęło, to jest zestaw poglądów.
Jakich?
Narodowo-katolickich. Natomiast to nie jest też tak, że ja przychodząc do Ruchu Narodowego byłam jakąś bardzo, bardzo, bardzo młodą. Ja byłam już po studiach, więc to była inna... byłam zaangażowana w czasie studiów, natomiast zaangażowanie polityczne to był okres po studiach, więc to była jakaś odpowiedzialna decyzja. I to nie było takie ani emocjonalne, tylko racjonalne i przemyślane.
To sformułujmy, jakie są te poglądy narodowo-katolickie? Jak wygląda ta wymarzona Polska?
Narodowo-katolickie to przede wszystkim troska i zabieganie o interesy narodowe. Nie kosztem, właściwie sprzeciw też taki wobec Unii Europejskiej, która nie realizuje polskich interesów, realizuje interesy wybranych państw członkowskich, a katolickie to te, które się opierają na katolickiej nauce społecznej.
No
i nie ma takiej, to poza prawicą RP, reprezentacji o charakterze katolickim, która jest faktycznie katolicka, a nie tylko retorycznie.
A nie tylko właśnie używa tej retoryki takiej instrumentalnie, żeby mamić wyborców, tak.
Czyli na przykład w kwestii ochrony życia, jakie jest wasze stanowisko?
No tutaj zawsze podkreśliliśmy, że jesteśmy w 100% pro-life. Nie wyobrażamy sobie dzielenia włosa na czworo i wyliczania, które dziecko zasługuje na to, żeby żyć, a które zasługuje na to, żeby je tam rozszarpać albo w trakcie tak zwanej nieudanej aborcji pozwolić mu się urodzić i później czekać, aż umrze bez opieki. No to są po prostu tak barbarzyńskie praktyki, że to jest zdumiewające, że w XXI wieku ludzie, którzy dojrzeli do posługiwania się rozumem, mogą to akceptować.
Jak pani by przekonywała panie, które chodzą na czarne marsze?
Nie wiem, trudno
trzeba
powiedzieć.
Trzeba się modlić za te kobiety. Ze sam argumentami to na nich ciężko będzie.
No ale patrzeć. To nie jest droga polityczna, której uczył Dmowski. Modlić się oczywiście zawsze powinniśmy.
Dmowski nie negował wartości katolicyzmu, a katolicyzm to nie tylko koncepcja teoretyczna, ale też praktyka.
No to pytam się o tą praktykę. Jak przekonać tą część społeczeństwa?
Nie no, trzeba im pokazywać. Tak w 100% poważnie mówiąc. Jest część ludzi, która nie ma do końca świadomości, jeżeli chodzi o konkretnie na przykład właśnie o ten tak zwany zabieg aborcyjnego zabicia dziecka. Jest część ludzi, która nie do końca jak to wygląda. Pokazanie im zdjęć, pokazanie im filmów, pokazanie im wykresów. Jest mnóstwo materiałów edukacyjnych w internecie, na platformach takich jak YouTube. Może ich uświadomić i wtedy coś jakby ich ruszy, prawda? Ale są tacy, którzy mają właśnie umysł pewną ideologią już zaczadzony, to jest chyba dobre słowo. No i oni po prostu dali sobie wmówić albo postanowili uwierzyć, że to nie jest człowiek, że człowiekiem człowiek się staje, nie wiem, po urodzeniu dopiero, a wcześniej to jest jakieś, nie wiem, roślin, czy jakieś, no nie wiem, byt nieobdarzony jeszcze ani duszą, ani wartością, ani wolnością, ani żadnymi prawami. No i po prostu z tymi ludźmi rozmowy nie ma. No, to, co trzeba robić, to raczej moim zdaniem oddziały właśnie niezdecydowanych. Ci najbardziej fanatyczni, to są często ludzie, no, którzy są fanatyczni jak komuniści. Zresztą tak naprawdę poglądy przeciwne prawu do życia często idą w parze z poglądami skrajnie lewicowymi. Czy to właśnie takimi radykalnymi nurtami feminizmu, anarchizmu, marksizmu kulturowego. Więc musimy zdawać sobie sprawę, że grupa fanatyków ideologicznych lewicowych jest bardzo wąska. Nie wiem, może to jest maksymalnie z 1% społeczeństwa. Oni są hałaśliwi, oni są nadmiernie eksponowani przez media. Natomiast za nimi idzie wiele osób, które nie są do końca świadome. Na przykład, jeżeli się zaczynały czarne protesty w 2016 roku, jeśli się nie mylę, to wiele kobiet, które przyszło, nie jest żadnymi fanatycznymi lewicowcami, ale zostało wprowadzone przez media w błąd. Na przykład te idiotyczne informacje, że niby prokuratorzy będą się zajmować poronieniami albo że będą zakazane badania prenatalne. Obrzydliwa propaganda oparta na kłamstwie, która rzeczywiście przestraszyła część kobiet i nie wiem, tutaj może Ania coś dodała, ale ja rozumiem w zupełności, że kobiety są zainteresowane swoim zdrowiem i jakby dostępem do normalnych lekarskich praktyk medycznych.
Tak, i tutaj też narosło chyba wiele takich... takich niewyjaśnień. Nie do końca to wszystko zostało wyjaśnione, bo generalnie kobiety z czarnego protestu sugerują coś takiego. Zresztą teraz będzie organizowany kolejny marsz bezpiecznej aborcji, co jest zupełnym zaprzeczeniem faktów i to już odrzucając w ogóle wszystkie moralno-etyczne przeciwieństwo aborcji, należy zauważyć, że aborcja ma także skutki w postaci różnych chorób. Ja już nie mówię o jakichś psychicznych i psychologicznych problemach potem, natomiast w ogóle fizycznej choroby, czy
To są nawet bezpłodności, nie?
Bezpłodności, raka piersi, także na to są badania naukowe i tutaj to są argumenty, z którymi trudno będzie uczestniczkom Czarnego Marszu dyskutować i podważyć.
Proszę Państwa, ponad 100 lat temu Roman Dmowski sformułował pewien program geopolityczny. Ten program geopolityczny okazał się skuteczny, bo doprowadził jego stronnictwo do stołu zwycięzców w czasie konferencji w Wersalu, ale tak się jakoś potoczyły dzieje ruchu narodowego, że do dzisiaj są ludzie, którzy z tego programu geopolitycznego wyciągają na przykład wniosek, że mamy, nie wiem, przyjaźnić się z prezydentem Putinem, bo on będzie dla nas dobry. Jak Państwo się zmagacie z tą geopolityczną endecką spuścizną? Jak Państwo dziś widzicie polskie miejsce na arenie międzynarodowej?
Ja bym powiedział przede wszystkim, że nie ma czegoś takiego jak geopolityczna endecka spuścizna. Spuścizna ruchu narodowego, jeśli chodzi o doktrynę polityczną polityki międzynarodowej, to jest realizm i pragmatyzm, a także mierzenie sił na zamiary. Myślę, że właśnie to jest bardzo ważny element realizmu, mierzenie sił na zamiary. Na przykład, jeżeli ktoś stawia przed Polską takie wyzwania, że mamy, jak mówił jakiś czas temu, zresztą zupełnie bez pokrycia, premier Morawiecki, zrechrystianizować Unię Europejską, czy Jan Paweł II, świętej pamięci, takie zadania przed Polską stawiał, to zupełnie nie odpowiada realizmowi, prawda? Jeżeli na przykład czasem tam ktoś w PiSie mówi, Unia Europejska nie jest taka zła, tylko trzeba ją całkowicie zmienić, przebudować i naprawić. No nie ma to nic wspólnego z realizmem. Czy na przykład ktoś mówi, no z Ukrainą możemy mieć tu świetne stosunki, tylko musimy zmienić nastawienie całej klasy politycznej do tego, tego i tego. Nie ma to nic wspólnego z realizmem. Więc pierwsza sprawa to realizm, druga sprawa, użył pan pojęcie przyjaźń. To pojęcie jest zupełnie obce myśli Dmowskiego. W myśl Dmowskiego w polityce międzynarodowej przyjaźni nie ma. Są natomiast interesy, do których państwa są zmuszone, żeby te interesy wyrażać. Jedne państwa robią to bardziej nieudolnie, inne lepiej. Natomiast generalnie państwa kierują się swoimi interesami, nawet kiedy nie chcą, nawet kiedy na ich czele stoją zideologizowani politycy, to za nimi zawsze są pewne grupy wpływu. To bardzo dobrze widać po polityce Niemiec. Na przykład Angela Merkel z politykiem zideologizowanym pewnymi koncepcjami, ale w pewnym momencie musi im ulegać. I później się mówi, no sankcje na Rosję, tak, no ale przemysł niemiecki tu naciska jednak, żeby znormalizować nasze relacje z Rosją, prawda, co tam z Krymem i okazuje się, że ten przemysł niemiecki jednak tam stoi. I tak samo powinno być tak naprawdę z naszym państwem. Powinniśmy się kierować swoimi interesami. Oczywiście gdzieś nad tym wszystkim jest etyka chrześcijańska, o której musimy pamiętać, ale naszym pierwszym zadaniem jest dobrze urządzić życie w swoim własnym państwie, a nie na całym świecie, prawda? Więc tutaj nasz sceptycyzm do różnych Majdanów, arabskich rewolucji, niesienia wartości tak zwanych liberalno-demokratycznych, które tak naprawdę nie są w ogóle wartościami, czy jakaś taka nigdy nie kończąca się walka o tak zwane prawa człowieka, które są nieustannie redefiniowane, wynajdowane nowe prawa człowieka przez organizacje lewicowe, tak jak Amnesty International. Więc krótko mówiąc, geopolityka to jest nauka, my musimy z tej nauki czerpać, uczyć się, natomiast w polityce międzynarodowej stosować pragmatyzm, nie dowierzać w żadne przyjaźnie, w żadne sojusze, bo to po prostu zawsze okazuje się jakiegoś rodzaju często mirażem, no niestety.
To na gruncie tego realizmu, co dalej z Polską w Unii Europejskiej? Staramy się w niej zostać, bo jest to mimo wszystko lepsze miejsce niż poza jakimkolwiek grupą międzynarodową. Czy uważamy, że Unia Europejska nic nam nie da i sobie gdzieś idziemy? Pytanie gdzie?
No my mamy dość jasne stanowisko wyrażone w programie, natomiast...
Jakie?
Wyjście z Unii Europejskiej, opuszczenie Unii Europejskiej, natomiast nastroje społeczne i opinia społeczna, no to musi być zaakceptowane przez opinię publiczną, musi być takie poparcie społeczne, którego na chwilę obecną nie ma i tutaj Krzysztof słusznie zauważył, że jest takie przekonanie, że gdzie byśmy byli, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, Unia Europejska no jest jaka jest, lepiej w niej być niż w niej nie być i tak dalej.
Znaczy wiele osób, które nas teraz słucha, powie no dobrze, to wyjdziemy z Unii Europejskiej, to jesteśmy sam na sam z agresywną Rosją.
Nie, to nie jest tak, bo wszyscy...
Przede wszystkim Unia Europejska nie jest sojuszem wojskowym. Za tym ujęciem stoi fundamentalna manipulacja, że niby Unia jest jakimś sojuszem wojskowym, a nie jest. Arabska wiosna, kryzys na Ukrainie i wiele innych sytuacji pokazały, że państwa europejskie prowadzą swoją własną politykę obronną, często wręcz sprzeczną ze sobą nawzajem.
To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że tutaj narzuca się nam takie, taką jak gdyby gospodarczą autarkię i w ogóle wyobcowanie, wyalienowanie się na arenie międzynarodowej. Tak nie jest. Dlaczego nie współpracować bilateralnie? Natomiast no my teraz bardzo, bardzo, bardzo obserwujemy Brexit i jak będą te negocjacje dalej wyglądały. myślimy nad tym. To nie jest tak, że to nie jest proces na jeden dzień, to nie jest proces na jeden rok, to jest proces rozpisany na kilka lat i my do końca nie wiemy, w jakiej kondycji, w jakim stanie Unia Europejska będzie za 5, 10, 15 lat i w jakim stanie będziemy ją opuszczać, bądź nie. Nie wiemy, jak się ułoży te relacje między państwami członkowskimi.
Natomiast jeżeli ja mogę dodać coś, to chciałem powiedzieć, że najważniejsza sprawa to jest taka, żebyśmy zdali sobie wszyscy sprawę z tego, że Polska nie jest jakimś państwem mikroskopijnym i nie musi być, jak to się mówi, państwem teoretycznym. Mamy wystarczająco duże terytorium, populację, rozwiniętą gospodarkę, złoża naturalne, dostęp do morza. Mamy wszystkie atrybuty po to, żeby funkcjonować jako państwo po prostu suwerenne, współpracujące na zasadzie dobrowolności gospodarczo-politycznie i obronnie z innymi państwami europejskimi. I nikt z nas nigdy nie był przeciwko współpracy europejskiej. Natomiast na zasadach suwerenności. A jakie to są zasady suwerenności? Zasady suwerenności to są takie, że prawo na swoim własnym terytorium stanowimy sami. Regulacje, politykę gospodarczą prowadzimy sami. Jeżeli chcemy się otworzyć na jakiś import, na jakiś handel, to się otwieramy, ale możemy się też zamknąć. Unia Europejska zamyka nam wszystkie normalne narzędzia prowadzenia polityki gospodarczej. Prawie wszystkie. I chce więcej, prawda? Dodatkowo Unia Europejska wpływa tym samym swoim oddziaływaniem ideologicznym, które jest po prostu całkowicie w sprzeczności z naszą kulturą, wiarą i tradycją. Więc jeżeli chcemy zachować swoją autonomię, być państwem poważnie traktowanym, to musimy z tego gorsetu się wyzwolić. Ale czy to oznacza, że mamy na przykład teraz 25% eksportu do Niemiec, to mamy z Niemcami nie handlować? No oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach nie postuluje tego. Tak samo nikt w ruchu narodowym nie postuluje opuszczenia NATO, które jest sojuszem wojskowym, w ramach którego organizujemy naszą współpracę obronną z wieloma innymi państwami. Więc tak naprawdę ruch narodowy nie proponuje żadnej rewolucji, jak to niektórym mogłoby się wydawać. Nie proponuje żadnej głębokiej geopolitycznej reorientacji, bo ona nie jest nam do niczego potrzebna. Ruch narodowy postuluje zwiększenie poziomu suwerenności i asertywności działania naszego państwa w obecnym kontekście, w jakim jesteśmy.
Czy nie jest tak, że często komentarze ludzi związanych z tą tradycją narodową wobec Ukrainy trochę są takim odwróceniem tego, co Dmowski mówił, że są tacy, którzy bardziej nienawidzą Rosji niż kochają Polskę? Czy tutaj nie mamy bardziej, zamiast realizmu, takiej ogromnej niechęci do Ukrainy, która oczywiście jest bardzo w wielu aspektach dla nas niesympatyczna, ale tu się pomija ten kontekst geopolityczny, tylko po prostu my ich nie lubimy, no bo oni zachowują się paskudnie.
Nie mamy takiej sytuacji. Moim zdaniem taki stereotyp został przez środowiska niechętne ruchowi narodowemu dopisane. Natomiast mało osób się interesuje głębiej ruchem narodowym, więc mało osób wie na przykład o tym, że przez ostatnie lata w ruchu narodowym było wiele osób bardzo pozytywnie patrzących na Ukrainę, utrzymujących szerokie kontakty z Ukraińcami, czytających ich literaturę naukową, historyczną, piszących na ich temat swoje prace licencjackie, magisterskie czy doktoranckie. Po prostu tych ludzi od nas z ruchu narodowego, którzy mają takie zainteresowania, jak na przykład, nie wiem, redaktorów kwartalnika Polityka Narodowa, nie zaprasza się z reguły do mediów. I ten wizerunek, że niby ruch narodowy to ukrainożercy, został ukształtowany głównie przez ludzi sprzyjających PiS-owi, którzy jakby wszystko, co o nas wiedzą, to, że byliśmy sceptyczni do Majdanu. No ale czy nasz sceptycyzm do Majdanu był bezpodstawny? Przecież w tej chwili sami Ukraińcy są sceptyczni do Majdanu, do swoich oligarchów, do tego, co ten Majdan przyniósł. Rozpętana została wojna i nasz sceptycyzm względem Majdanu nie wynikał wcale z tego, że uważamy, że dobrze, żeby Ukraina była w rosyjskich łapskach, jak to niektórym się wydaje, tylko po prostu z takiego sceptycyzmu, że polska klasa polityczna nie powinna angażować się w rewolucje w państwach ościennych, kiedy nie wiadomo, jakie one przyniosą rezultaty. Po prostu. Powinniśmy prowadzić ostrożną politykę. Gdyby to nie chodziło o Ukrainę, tylko o Niemcy i na przykład tam doszłoby do jakiejś rewolucji, to postulat ruchu narodowego byłby taki, aby polscy politycy nie jeździli do Berlina i nie popierali ani skrajnej prawicy, ani skrajnej lewicy, tylko żebyśmy spokojnie czekali, co z rewolucji w Niemczech wyniknie. Bo na tym polega polityczna roztropność. A polscy politycy pojechali i się zaangażowali jednostronnie i to są w ogóle bardzo ciekawe rzeczy, bo na przykład cały PiS wydaje się być zaskoczony tym, że tam jest antypolskie wątki w tym nacjonalizmie ukraińskim, prawda? Nie tak miało być. Zdziwienie teraz, że prowadzi Ukraina politykę. Ale powinni poczytać swojego kolegę, czy posłuchać Jacka Kurskiego, który był na Majdanie i on jeszcze wtedy nie był przy PiS-ie, tylko był w Solidarnej Polsce. Raportował stamtąd z Majdanu, że tam jest wyświetlany regularnie na telebimach na Majdanie film antypolski, fałszujący historię, przedstawiający polskie podziemie jako napastników, a UPA jako broniących się przed polskimi napaściami. To wszystko tam było, kiedy jeździł tam Kukiz, kiedy jeździł tam Kaczyński, kiedy jeździli tam posłowie PiS-u. No i co? Po prostu oni nie potrafili zobaczyć tego, co było przed ich własnym nosem. Dobrze. To kto tu jest Ukrainożercą? Może po prostu trzeba innym ludziom zapatrzonym ślepo w Ukrainę zarzucić głupotę polityczną, a nie nam nadmierny sceptycyzm.
Ale głupota polityczna to też jest zarzut emocjonalny.
Aż się rozmarzyłem tą
wizją, że tutaj siedzimy i opisujemy sobie spokojnie rewolucję w Niemczech. O Niemczech dzisiaj jeszcze w poranku wnet będzie mowa. Proszę Państwa, przed nami maraton wyborczy. Jedne wybory, drugie wybory. Walka polityczna o Polskę będzie trwać. Czy będziecie starali się tutaj być obecni jakoś tak bardziej niż dotąd?
No miejmy nadzieję, że bardziej niż dotąd, natomiast będziemy obecni na pewno we wszystkich zbliżających się kampaniach wyborczych.
Będziecie mieć swojego kandydata na prezydenta?
Na pewno.
Poprzedni kandydat na prezydenta wywędrował w dość takie odlotowe rejony. No,
polityka demokratyczna ma to do siebie, że jest duża rotacja kadr, natomiast my na pewno będziemy starali się docierać do ludzi z programem narodowym, z myśleniem narodowym, które jest właśnie oparte na tradycji, na solidaryzmie społecznym, na szacunku dla państwa i patriotyzmie czynnym. Będziemy się starali docierać przez wszystkie kampanie wyborcze i podkreślać te tematy, także takie, których dzisiaj nie poruszyliśmy, jak narastający problem demograficzny i imigrancki, gdzie te dwie rzeczy są splecione ze sobą. Będziemy o tym wszystkim mówić i mamy wrażenie, że im młodsze roczniki, tym większa otwartość na poglądy narodowe, co dobrze wróży na przyszłość. Często spotykamy się z taką sytuacją, że na przykład rodzice czy dziadkowie gdzieś tam na poziomie lokalnym są w PiS-ie, a dzieci w jakichś organizacjach narodowych.
My jesteśmy tutaj w Warszawie, jesteśmy nad Jeziorem Kamionkowskim, zbliża się polityczna batalia o warszawski samorząd. Czy macie tutaj jakieś wasze stanowisko, jeśli chodzi o warszawskie wybory prezydenckie, czy też obserwujecie to z realistycznym dystansem?
Ja obserwuję z realistycznym dystansem. Nie wiem, jak Krzysztof tutaj.
Swojego kandydata nie zgłosiliśmy do tych wyborów. Mierzymy siły na zamiary i postanowiliśmy celować w poziom sejmikowy, więc raczej tutaj obserwujemy i...
Ale na przykład, jako, nie wiem, mieszkańcy Warszawy, może byście chcieli, żeby ktoś wygrał albo żeby ktoś przegrał, czy wam wszystko jedno?
Na pewno nie chcielibyśmy, żeby wygrał ktoś, kto zapowiada rozwiązywanie marszów narodowców i utrudnianie Marszu Niepodległości i różnych wydarzeń, więc tutaj jesteśmy na pewno odlegli od Rafała Trzaskowskiego. Natomiast na innych kandydatów no po prostu trzeba patrzeć z uwagą, też krytycznie. Żaden z nich narodowcem nie jest. Patryk Jaki podpisywał, zdaje się, kontrakt narodowy, czyli takie zobowiązanie przedstawione przez Ruch Narodowy w pewnych sprawach programowych. Natomiast z drugiej strony widać, że teraz niektóre jego wypowiedzi zasługują na krytykę, jak na przykład niepotrzebne poparcie dla miejskiego finansowania, czy in vitro, czy ostatnio niepotrzebne zupełnie zapowiedzi, że podpisałby wniosek o delegalizację NR. Wydaje się, że tutaj Patryk Jaki chce walczyć o centrum, ale z taką jakąś nadmierną gorliwością. To mnie osobiście niepokoi, natomiast jeżeli byśmy chcieli, żeby ktoś nie wygrał, to chyba Rafał Trzaskowski, żeby tu nie wygrał tylko.
O imigracji rzeczywiście dzisiaj nie rozmawialiśmy, chociaż można znaleźć na naszym kanale YouTube'a wypowiedzi również w Radiu Wnet pana Krzysztofa Bosaka na temat. Na pewno do tego wrócimy, bo ten temat będzie się rozwijał. W takich rozmowach zwykle kobiety mają ostatnie zdanie.
W jakim temacie?
Jakimkolwiek. Polityk musi umieć powiedzieć coś nagle na każdy temat.
To znaczy, chyba podsumowując, jeśli mieliśmy rozmawiać o Romanie Dmowskim, to warto pamiętać, że to jego zasługą jest, w głównej mierze jego zasługą jest przywrócenie Polsce niepodległości. Wiedział, z kim współpracować w czasie I wojny światowej, wiedział, po której stronie stanąć, wiedział, jak wypracować poparcie dla Polski i w czasie konferencji pokojowej w Paryżu i potem podpisując traktat wersalski.
Bardzo dziękuję. Pani Anna Bryłka, pan Krzysztof Bosak, politycy Ruchu Narodowego, politycy młodego pokolenia, byli gośćmi Poranku Wnet, a słońce świeci nad Jeziorem
Kamionkowskim. Dziękuję bardzo za zaproszenie nas w takie ładne miejsce.